Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Chrystus, choć wstąpił do nieba, wciąż jest obecny w ludzkiej historii, przypomniał papież podczas południowego spotkania z wiernymi. Wzięło w nim udział 200 tysięcy osób manifestujących solidarność z Benedyktem XVI. Za chwilę relacja z niedzielnych wydarzeń w Watykanie. Następnie przedstawimy majowe numery czasopism wydawnictwa sióstr Loretanek. Na koniec zaś ksiądz Rafał Zarzeczny w ramach cyklu Ex Oriente Lux będzie kontynuował refleksję na temat świętowania Paschy w starożytności. Na magazyn 16 maja zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział do apostołów: Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Jest obietnica i wezwanie, które Chrystus kieruje również do nas. Otwórzmy serca na moc Ducha i z odwagą dajmy na co dzień świadectwo. Niech wam Bóg błogosławi.
Benedykt XVI, zwracając się do wiernych zgromadzonych na południowej modlitwie na placu świętego Piotra, przypomniał o obchodzonym dziś w niebo wstąpieniu pańskim. Wskazał, że obietnica Chrystusa otwiera wszystkim wierzącym drogę do nieba, a czas ziemskiego bytowania mają do dyspozycji, by iść drogą dobra.
Pan kieruje dziś spojrzenie apostołów i nasze ku niebu, by ukazać im drogę dobra, jaką mają do przejścia w czasie ziemskiego życia. On sam jednak pozostaje treścią ludzkiej historii, jest blisko każdego z nas i przewodzi naszej chrześcijańskiej drodze. Jest towarzyszem prześladowanych za wiarę, pozostaje w sercu ludzi zepchniętych na margines społeczny. Uobecnia się też we wszystkich, którym odmawia się prawa do życia. Możemy słuchać, widzieć i dotykać Pana Jezusa w Kościele, szczególnie w słowach i sakramentach.
Przed odmówieniem z wiernymi modlitwy Regina Celi papież podziękował za matczyną opiekę Maryi, jakiej doświadczył w zakończonej w piątek podróży apostolskiej do Portugalii. W czasie tej czterodniowej pielgrzymki Benedykt XVI modlił się m.in. w sanktuarium maryjnym w Fatimie.
Dzień Solidarności z Benedyktem XVI przeżywał dziś Kościół włoski. Na placu świętego Piotra od rana gromadzili się wierni, by swoją obecnością wyrazić bliskość z papieżem. Z całej Italii przybyło około 200 tysięcy wiernych, którzy przed południowym spotkaniem z Ojcem Świętym modlili się w jego intencji. Organizatorami manifestacji byli Włoska Akcja Katolicka, Stowarzyszenia i Ruchy Kościelne oraz Episkopat. Nie zabrakło też polityków i przedstawicieli życia społecznego, w tym władz Rzymu. Dziękując wszystkim za obecność i modlitwę, Benedykt XVI nawiązał m.in. do aktualnych problemów Kościoła.
Prawdziwym wrogiem, którego należy się obawiać, jest grzech, zło duchowe, które niestety czasami zaraża także członków Kościoła. Żyjemy w świecie, ale nie jesteśmy ze świata, nawet jeżeli musimy strzec się jego zakus. Powinniśmy natomiast bać się grzechu, dlatego mamy mocno zakorzenić się w Bogu, być wytrwałymi w dobru, w miłości i służbie. To właśnie Kościół i jego słudzy w jedności z wiernymi czynili i nadal czynią w gorliwym zaangażowaniu na rzecz duchowego i materialnego dobra w każdym zakątku świata. Idźmy nadal z ufnością tą drogą, a próby, na które pozwala Pan, niech nas motywują do większego radykalizmu i konsekwencji.
Benedykt XVI porównał tłum na placu świętego Piotra z rzeszą wiernych, którą niedawno widział w Fatimie. Przypomniał przy tym fatimskie wezwanie do nawrócenia serc. Droga pokuty nie została wspomniana przypadkowo. Uczestnicy manifestacji modlili się bowiem także za ofiary nadużyć seksualnych w kościele. Przewodniczący włoskiego episkopatu kardynał Angelo Baniasco prosił Boga o miłosierdzie, przebaczenie grzechów, oczyszczenie i siłę dla całego kościoła.
Dio onnipotente ed eterno.
Wszechmogący wieczny Boże, pociechu strapionych i wspomożeniu udręczonych, wysłuchaj wołania tych, którzy cierpią, aby znaleźli sprawiedliwość i pocieszenie. I w ten sposób, uczestnicząc w życiu Twojego Kościoła, oczyszczonego przez pokutę, mogli na nowo odkryć nieskończoną miłość Chrystusa, Twojego Syna.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Różaniec, sygnały troski, anioł stróż. Majowe czasopisma wydawnictwa sióstr Loretanek. W maju przyroda budzi się do życia. Ożywia się także życie religijne i społeczne. Przy figurach i krzyżach przydrożnych widzimy ludzi gromadzących się na nabożeństwach majowych, a na domach dostrzegamy biało-czerwone flagi. Majowe święta, kościelne i państwowe, czy inne często niespodziewane wydarzenia, jak katastrofa lotnicza pod Smoleńskiem i żałoba, która stała się udziałem całego naszego narodu oraz znacznej części świata, skłaniają nas do refleksji nad Polską, jej dziejami i przyszłością. W tym kontekście artykułem Stanisława Krzemińskiego w miesięczniku Różaniec pragniemy przypomnieć o ważnej dla nas rocznicy, 400-lecia objawień, w których Maryja nazwała się Królową Polski. W maju pamiętamy też o Dniu Matki i obchodzonym miesiąc później Dniu Ojca. Do zastanowienia się nad tajemnicą rodzicielstwa skłania artykuł księdza Feliksa Folejewskiego pod tytułem Źródło ojcostwa i macierzyństwa, a także świadectwa ojca Krzysztofa Pilcha oraz matki Anny Czerwińskiej-Rydel. Codzienność rodzinna bywa niekiedy trudna, jednak prawdziwe i trwałe szczęście jest możliwe. O tym, jak je osiągnąć, dowiadujemy się z reportażu Małgorzaty Stachery pod tytułem Złota Jedenastka Lubańskich. Tematem zaś majowych sygnałów troski jest muzyka. Już stary Platon, czytamy we wstępie, powiedział, że aby zmierzyć duchową temperaturę jednostki lub społeczeństwa, należy sprawdzić, jakiej muzyki słuchają. Dostrzegamy to najlepiej na przykładzie młodzieży. W opowiadaniu Gdzie jest Bóg? Krystyna Sztramska ukazuje, jak ogromny wpływ na zachowanie nastolatka ma właśnie muzyka. Prawidłowość tę należy potraktować poważnie, stwarzając dziecku jak najwięcej okazji do słuchania muzyki klasycznej, formującej wrażliwość i wyobraźnię. Więcej na temat edukacji muzycznej czytamy w artykule Anny Czerwińskiej-Rydel pod tytułem Muzyka i miłość. W numerze także cenne dla rodziców i wychowawców wskazówki. W Aniele Stróżu poznajemy anioła Bożej obietnicy. Co znaczy coś komuś obiecywać, dotrzymywać słowa? Dylematy te wyjaśnia opowiadanie Anny Moszyńskiej pod tytułem Jak bum cyk cyk oraz Krystyny Sztramskiej pod tytułem Obiecanki cacanki. Temat poruszony w Aniele Stróżu dotyczy także gadulstwa, oczerniania, niestosownego żartowania na czyjś temat. Język przypomina czasami niesfornego konia. Niby posłuszny zrobi wszystko, co mu każesz, ale wystarczy chwila nieuwagi, żeby wyrwał lejce z ręki. Wtedy poniesie, gdzie sam chce. Czytamy w tekście Małgorzaty Nawrockiej pod tytułem Co innego koń, co innego język. Zachęcamy wszystkich do lektury loretańskich pism. Miesięczniki można nabyć w sklepach Empik, księgarniach katolickich lub zaprenumerować w wydawnictwie sióstr Loretanek. Warszawa, ulica Żeligowskiego 16/20, telefon 22 673 58 39, e-mail prenumerata@loretanki.pl lub na stronie internetowej www.loretanki.pl.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Co oznaczają te święta? Czyli o świętowaniu Paschy w starożytności, część czwarta.
Mówiliśmy o niektórych świadectwach archeologicznych potwierdzających chrześcijańską obrzędowość paschalną, którą w starożytności rozumiano jako kontinuum i wypełnienie Paschy żydowskiej z jednej strony, z drugiej zaś jako założycielskie misterium przejścia Chrystusa z tego świata do Ojca, które nam samym otwiera drogę do życia i daje przystęp do Boga. To chrześcijańskie zawieszenie pomiędzy dziedzictwem i nadzieją znajduje swój szczególny wyraz w dorocznym przeżywaniu świąt paschalnych, w liturgicznej, a więc wspólnotowej interpretacji tej samej teologii, którą Kościół od początku uważa za swój fundament i punkt odniesienia. A ponieważ w radio trudno jest opisywać archeologiczne pozostałości dawnych wieków, powróćmy dziś na poziom literacki i historyczny chrześcijańskiego rozumienia Paschy i jej praktykowania w starożytności. Czas, by zadać pytanie, które nieuchronnie musi paść. Ale właściwie to kiedy powinniśmy obchodzić święta paschalne? Problem datacji jest tak stary jak samo chrześcijaństwo. Wiemy, że uczniowie Chrystusa, którzy wywodzili się z judaizmu, przez jakiś czas świętowali według kalendarza żydowskiego. A tam trzeba było najpierw określić czas wiosennego przesilenia, czyli zrównania dnia z nocą, gdy słońce przekracza równik, jak to dzisiaj mówimy. Potem należało poczekać na pierwszy nów księżyca, który rozpoczyna pierwszy miesiąc zwany Nisan. 14 dnia tego miesiąca, gdy księżyc jest w pełni, należało spożywać Paschę. Ponieważ jednak nie wszyscy mieli czas na obserwację ciał niebieskich, obowiązek powiadamiania o tym, co, jak i kiedy, spoczywał na Sanhedrynie, który do tego zadania co roku wyznaczał 3 rabinów jerozolimskich. Żydzi aleksandryjscy nie musieli korzystać z ich usług, bo przecież specjalistów od astronomii mieli u siebie. Wspólnoty pierwszych chrześcijan, te, które odwoływały się do obyczajów żydowskich i przeważnie związane z tradycją apostoła Jana, w pierwszych 2 wiekach obecne głównie w Małej Azji, w Efezie i okolicach, wspominały zbawcze wydarzenia w tym samym czasie co Żydzi, jako doroczną pamiątkę śmierci Chrystusa. Stąd od liczby 14 nazywano ich kwartodecymianami. Ale oczywiście nie wszyscy chcieli świętować razem z Żydami. Racji takiej nie widzieli zwłaszcza ci, którzy wywodzili się z pogaństwa. Poza tym, rachuba Ewangelii Jana i synoptycznych różni się co do czasu ukrzyżowania Chrystusa. Czy było to w tak zwanym dniu przygotowania, czy też w pierwszym dniu prześników. Zresztą przecież przejście Chrystusa to nie tylko Jego śmierć, ale także, a może nawet przede wszystkim, Jego zmartwychwstanie. Zatem Paschę należy świętować w niedzielę, jako pamiątkę zmartwychwstania, mówiono. Ale jak ją wyznaczyć? Tak zwane wspólnoty Pawłowe oraz tradycja aleksandryjska i rzymska tradycyjnie świętowały w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, a więc nie wcześniej niż 22 marca i nie później niż 25 kwietnia, bo tego chce astronomia. Dodatkowo w Rzymie trzeba było obniżyć górną datę, bo tam 21 kwietnia od wieków hucznie obchodzono rocznicę założenia miasta, a przecież nie wypada świętować w czasie Wielkiego Postu. Ponadto dla Rzymian dzień ten był początkiem roku. Mogło się zatem zdarzyć, że w jednym roku nie było wcale Wielkanocy, a w innym aż 2 razy. Mamy oto dwie tradycje obchodzenia Paschy i dwie ich daty, a więc i niezgodę w tym, co dotyczy świętowania wydarzeń dla chrześcijan najważniejszych. I jak to pogodzić? Nie było łatwo. Do tego stopnia, że w połowie II wieku dla zażegnania narastającego konfliktu w Kościele do Rzymu przyjechała delegacja ze wschodu. Oto biskup Efezu, Polikarp, ponoć uczeń samego Jana Apostoła i późniejszy męczennik, próbował przekonać papieża Aniceta, by ten uznał tradycję janową i odwrotnie. Ale, jak podaje historyk Eusebiusz, doszli jedynie do takiego przekonania, że nie potrafią się wzajemnie przekonać co do swoich racji. Rozstali się zatem z protokołem rozbieżności, na szczęście bez anatem, co uratowało jedność między Wschodem i Zachodem. Dobre i to. Do ponownego zaognienia na tle daty świętowania Wielkiej Nocy doszło jednak już za panowania papieża Wiktora w ostatniej dekadzie II wieku. Wówczas swoim autorytetem musiał interweniować święty Ireneusz z Lyonu. Czcigodny biskup przyznał, że co prawda papież ma rację i że Paschę rzeczywiście należałoby obchodzić w niedzielę, ale nie ma jednak żadnej racji, by to nakazać kościołom Małej Azji, skoro są strażnikami dawnej tradycji apostoła Jana. I tak zostało. Ale w Rzymie już na to nie pozwolono. Tu niepokornych skwapliwie wyłączono ze wspólnoty. Dawna tradycja janowa wymierała powoli wraz ze wspólnotami judeochrześcijan. Jednak spór o datę świętowania Paschy wcale się nie zakończył, a jedynie przybrał nową postać. Co prawda, w III i IV wieku nikt już nie chciał świętować razem z Żydami, ale postępujący bałagan w kalendarzu, a raczej w kalendarzach obowiązujących w różnych częściach świata, oraz mnogość lokalnych, zwłaszcza blisko wschodnich tradycji rachuby czasu, powodowało, że ustalenie jednej daty dla obchodzenia niedzieli paschalnej okazywało się zadaniem niewykonalnym. Sprawą zajęło się zgromadzenie biskupów na soborze w Nicei w roku 325. Wszystkim wspólnotom zalecono wówczas uroczyście, aby obchodziły Paschę zgodnie z tradycją przyjętą w kościołach Rzymu i Aleksandrii, a więc zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. A jako że wszystko kręci się wokół słońca i jeszcze nakłada z fazami księżyca, niełatwą sprawę oznaczenia wspomnianej daty i informowania o niej pozostałych kościołów powierzono biskupowi Aleksandrii, który co roku z odpowiednim wyprzedzeniem miał wysyłać specjalne listy okulne. Niemniej, różnice między kalendarzami wschodu i zachodu sprawiły, że wola obchodzenia świąt paschalnych we wszystkich kościołach w tym samym dniu w rzeczywistości do dziś nie została zrealizowana. Ale to już inna historia.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.